Dla mnie poniedziałek bez wizyty policji, na szczęście w studiu, w pracy, to nie poniedziałek. Zaśmiał się pan aspirant Marcin Gawryluk z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji. Wiem, że to może brzmi niefortunnie, ale no już tak się jakoś przyzwyczailiśmy, panie aspirancie, prawda?
Tak, dzień dobry, witam państwa.
No tak, pan się też przyzwyczaił do tych wizyt policyjnych w Radiu Białystok.
Staram się być co tydzień, nie zawsze jestem co tydzień, ale mam nadzieję, że będę.
Duchem, niekoniecznie ciałem. Zacząłem od starszego aspiranta, pana Marcina, ale tak naprawdę to panie dzisiaj tutaj są, no myślę, że najważniejszym ogniwem tej całej naszej dyskusji i rozmowy. Dzielnicowa na początek, starszy sierżant Anna Mazurczyk, komisariat policji trzeci w Białymstoku. Dzielnicowa, gdzie dokładnie?
Dzień dobry, witam serdecznie. Dzielnicowo jestem na osiedlu Słoneczny Stok po części. Jest to głównie ulica Witosa Sikorskiego, skrajna.
Słoneczny Stok to duże sypialniane osiedle. Czy w związku z tym problemy, ja tak sobie jakoś dziwnie kojarzę, nie wiem dlaczego, proszę mnie wyprowadzić z błędu. Problemy pojawiają się tylko rano i wieczorem, a w ciągu dnia jest tam cisza i spokój?
Na nudę nie narzekam.
No ja wiem,
cały czas coś się dzieje. Także nie ma reguły, czy jest to ranek, czy jest to pora nocna, czy wieczorowa. Tak, cały czas coś tam się dzieje, jednak osiedle jest dosyć duże. Ludność na mojej dzielnicy akurat jest ponad 5,5 tysiąca, więc jest co robić.
Ojej, 5,5 tysiąca to bardzo dużo. Czyli pracy
dokładnie
też jest bardzo dużo.
No, trochę jest.
Jest razem z nami też aspirant Marlena Połowianiuk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam
pani
państwa.
Pani dzisiaj będzie nam przybliżała, myślę, że wszyscy państwo będziecie nam trochę dzisiaj przybliżali taki smutną procedurę, to tak nazywam, procedurę niebieskiej karty, bo pani dzielnicowa ze względu na swoje stanowisko pracy, tam gdzie na służbę, tak, ma chyba do czynienia z tymi niebieskimi kartami bardzo często.
Na co dzień, tak naprawdę na co dzień, bo...
Dlatego mówię, że to jest smutne, bo na co dzień, a przecież zaraz sobie przypomnijmy, komu się zakłada w ogóle niebieskie karty.
Jest smutne, oczywiście, no bo to dotyczy przemocy w rodzinie, tak? A zarazem jest też takie pozytywne, ponieważ pomagamy tym ludziom, tak? Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc. I jeżeli uda nam się takiej pomóc rodzinie, to jest to dla nas bardzo takie satysfakcjonujące, tak?
No tak, tylko na ile przypadków się udaje? Na przykład na 10 przypadków, ile przypadków jest takich, że udaje się pomóc od początku do końca, zakładając taką procedurę niebieskiej karty i za chwilę mówiąc, że to jest rodzina, której pomogliśmy, w której już nie ma tego problemu.
Trudno powiedzieć, tak? Statystyk takich no nie mówią nam o tym, ilu osobom pomogliśmy, ilu nie. Niekiedy procedurę niebieskiej karty w rodzinie prowadzimy kilka miesięcy, a niekiedy nawet i kilka lat, tak, zanim uda się powrócić do normalności, że tak powiem.
Czyli
tak?
teoretycznie wyleczalność 100%, ale leczenie pacjenta może trwać długo.
Oczywiście.
Już tak zajmując się troszeczkę medycyną, bo dzisiaj wszyscy przecież o wirusach rozmawiamy. No my na szczęście tutaj nie. Natomiast ja jeszcze do pana aspiranta Marcina Gawryluka pytanie, bo ten weekend niestety obfitował w mnóstwo, no nie zawsze szczęśliwych wydarzeń.
Tak, nie zawsze szczęśliwych wydarzeń, jeśli weźmiemy pod uwagę niedzielę. Właściwie sobota była takim dniem, gdzie do tych wypadków drogowych nie dochodziło. Natomiast faktycznie w niedzielę odnotowaliśmy aż 3 zdarzenia drogowe, które zostały zakwalifikowane jako wypadki drogowe i tak tuż po drugiej w nocy. W Grajewie dokładnie doszło do pierwszego takiego zdarzenia drogowego. Tam 30-letni kierowca Hondy zjezdni i uderzył w betonowy słup oświetleniowy. No, jak się okazało, policjanci, którzy przybyli na miejsce, zbadali tego kierowcę na zawartość alkoholu. Z wynikiem pozytywnym okazało się, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kolejne takie nieprzyjemne zdarzenie drogowe miało miejsce po godzinie 6:00, to już mamy powiat hajnowski. Tam na drodze od Trześcianki do Narwi 33-latek, kierując Peugeotem z nieustalonych przyczyn, zjechał również z jezdni i uderzył tym razem w drzewo. Do szpitala trafił on, jak też pasażer tego pojazdu. badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy, natomiast miał aktualny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który w jego przypadku obowiązuje jeszcze przez 5 lat. No i trzecie zdarzenie, jak się okazało później najtragiczniejsze w skutkach, tym razem z powiatu łomżyńskiego. Do tego zdarzenia doszło po godzinie 21 na drodze wojewódzkiej 677 w rejonie Śniadowa. No tam okazało się, że samochód osobowy zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym. No i to jest zdarzenie najtragiczniejsze w skutkach z uwagi na to, że skutkowało to dwiema ofiarami śmiertelnymi. No i zarówno w tym, jak i w tych wcześniejszych przypadkach mamy do czynienia niewątpliwie ze skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem kierowców, bo to albo ktoś wsiada za kółko będąc pod wpływem alkoholu, albo prowadzi pojazd mając aktualny zakaz sądowy, albo w sposób nieodpowiedzialny wykonujemy manewry na drodze, zwłaszcza manewry wyprzedzania, ale oczywiście tutaj szczegółowe okoliczności tych zdarzeń wyjaśni dochodzenie, ewentualnie śledztwo.
W związku z tym apelujemy do Państwa po prostu o zachowanie rozsądku na drodze i nie wsiadanie absolutnie pod wpływem alkoholu za kierownicę. Stawiamy tutaj kropkę w kontekście wydarzeń drogowych, natomiast wracam do tematu niebieskiej karty. Pani aspirant Marlena Połowianiuk, co to jest w ogóle niebieska karta?
To jest taka procedura prewencyjna, mająca na celu zminimalizowanie aktów przemocy w rodzinie. Najlepiej doprowadzenie do tego, żeby przemoc w ogóle ustała. Wyprowadzenie tej rodziny na prostą, pomoc dla ofiary przemocy w rodzinie, pomoc dla sprawcy. No bo jemu też trzeba pomóc i wskazać drogi do tego, żeby tej przemocy nie stosował. Wskazać mu inne środki, tak, którymi może się posługiwać na przykład przy wychowywaniu dzieci, a żeby nie była to przemoc w rodzinie.
Od kogo docierają do Państwa sygnały a propos tego, że w danej rodzinie dzieje się coś niepokojącego? Czy są to dzielnicowi, tutaj tak jak pani sierżant, czy to informują Państwa sąsiedzi, a może rodzina sama zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc?
Na przestrzeni lat widzimy, że to się zmienia. Tak, teraz ofiary są coraz bardziej świadome swoich praw, tego, czego nie wolno stosować, że przemoc w polskim prawie jest zabroniona i często ofiary same dzwonią. Ale też widzimy dużą aktywność społeczeństwa, osób najbliższych, rodziny, sąsiadów, rodziców, siostry, kuzyni, tak? Zgłaszają nam i mówią, że w tej rodzinie u nich dzieje się coś złego.
Czy kiedy możemy mówić o przemocy w rodzinie? Może tutaj już się zwrócę do pani dzielnicowej, bo pani na co dzień się spotyka z tymi problemami, jak już ustaliliśmy. Kiedy możemy mówić o przemocy domowej, a kiedy ewidentnie ktoś może nadinterpretować jakieś wydarzenia, które się dzieją za ścianą w bloku?
Przemoc domowa jest to jednorazowe nawet, tak? Czynienie drugiej osobie najbliższej krzywdy, czy to przemoc fizyczna, tak? Czyli bicie, kopanie, a nawet przemoc psychiczna, tak? Wystarczy, że jest to jednorazowe zdarzenie, to już można mówić o przemocy w rodzinie.
Czy macie państwo, wy jako policjanci, takie wrażenie, że, bo pani powiedziała, że to się trochę zmienia, tak? Że ludzie się już sami zgłaszają, potrzebują pomocy, więc się zwracają do państwa o pomoc, ale ja mam wciąż takie wrażenie, że procedura niebieskiej karty kojarzy się z czymś takim bardzo wstydliwym. To znaczy, ludzie się nie zwracają do policji o pomoc, no bo myślą sobie, że to się przecież nic takiego wielkiego nie wydarzyło, że no to tylko tak raz, a zresztą czasami to się zdarzało, ale to przecież nic wielkiego, jakoś sobie z tym poradzimy, jakoś to będzie. Czy państwo się ze mną zgadzacie, że ta procedura niebieskiej karty jest czymś takim, o czym ludzie nie zawsze chcą rozmawiać?
Jest to temat wstydliwy i przez wiele osób, niektóre środowiska traktowane tak trochę po macoszemu. Taka sprawa zamiata się pod dywan. Funkcjonują też takie mity, tak, że sprawy rodzinne to są brudy, które się pierze we własnym domu. I część osób wstydzi się, a część osób z własnych przekonań nie chce tych faktów zgłaszać. dla nas na policję, tak? Czy nie chce o tym problemie mówić.
No a czy na przykład, jeżeli rodzinie zostanie założona niebieska karta, czy może to, może ich na przykład spotkać odebranie dzieci? No bo z czymś takim też się kiedyś spotkałem, z takim pytaniem dotyczącym niebieskiej karty.
Proszę państwa, my jako policjanci nie odbieramy dzieci. Tak? Dzieci odebrać może tylko i wyłącznie sąd. My co najwyżej możemy w trakcie interwencji tak zareagować, żeby na daną chwilę, w tym momencie dziecku się nie działa krzywda, jeżeli takowa się dzieje. Na przykład, nie wiem, mamy...
Opijani rodzice.
Mamy tak upitych do nieprzytomności rodziców, którzy nie są w stanie zająć się niemowlęciem. Tak? No to my w ten sposób zabezpieczymy to dziecko, umieścimy w takiej placówce, w takim ośrodku, żeby miało tą opiekę. Tak? I w takim kontekście tak i owszem.
Procedura niebieskiej karty brzmi bardzo, bardzo tak, nie to, że niebezpiecznie, ale bardzo chłodno i kojarzy się z czymś bardzo, bardzo złym. Po przerwie spróbujemy trochę ocieplić ten wizerunek. Starszy sierżant Anna Mazurczyk, dzielnicowa na osiedlu Słoneczny Stok w Białymstoku, jest z nami, a także aspirant Marlena Połowianiuk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i starszy aspirant Marcin Gawryluk z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji. Rozmawiamy, proszę państwa, dzisiaj o procedurze niebieskiej karty. Państwo pamiętacie o tym, że te nasze poniedziałkowe spotkania są obwarowane tym, że zawsze zapraszamy dzielnicowych do dyżuru telefonicznego, ale pomyślałem sobie, że dziś takiego dyżuru zrezygnujemy na rzecz rozmowy o właśnie procedurze niebieskiej karty, no bo kto jak kto, ale na temat niebieskich kart wiedzą bardzo, bardzo dużo. Pani sierżant, już awans, kto wie.
No, kto może wie? Być.
Trzymam kciuki w takim razie. Pani sierżant, pani powiedziała, że ma 5,5 tysiąca mieszkańców na swoim rewirze, tak? Na swoim terenie działania. A ile jest niebieskich kart?
Na swojej dzielnicy mam kilkanaście takich kart. Kilkanaście rodzin, które są, mogę powiedzieć, pod moją opieką, tak, bo regularnie je odwiedzam, comiesięczne wizyty, tak, sprawdzam bezpieczeństwo tych osób, przede wszystkim osób doznających przemocy, tak, monitoruję sytuację rodziny, czy zachowanie sprawcy się polepszyło, czy osoba doznająca przemocy czuje się już bezpiecznie.
Tylko zastanawiam się, czy, bo cały czas mi siedzi z tyłu głowy takie coś, że jeżeli ktoś zgłasza się do państwa z tym problemem, bo to jest ewidentnie wielki problem w kontekście zakładania takiej karty, niebieskiej karty i przemocy w rodzinie w ogóle, to czy można mówić o dobrym samopoczuciu ofiary? No bo rozumiem, że niebieska karta działa trochę jak straszak. W moim odczuciu, że państwo przychodzicie, zakładacie taką niebieską kartę rodzinie i teraz dajecie im wyraźnie do zrozumienia. Uważajcie, bo was obserwujemy. Bo coś się złego wydarzyło u was i od dziś jesteście na świeczniku. I w związku z tym pytanie moje brzmi, czy dzięki temu ktokolwiek może się poczuć lepiej?
Ta niebieska karta, to proszę pamiętać, i przemoc w rodzinie to jest proces.
Jeszcze proces do tego.
Charakterystycznym dla tego procesu przemocy w rodzinie to jest to, że on tak nie pojawił się tak nagle i on z reguły trwa. Ale... Nasilają się te zachowania sprawcy. Charakterystycznym dla tego procesu jest to, że w pewnym momencie, jak my na tą przemoc zareagujemy, to pojawia się coś takiego, co się nazywa efekt miodowego miesiąca.
Mm-hmm. I to jest... A jak się niebieska karta pojawia, to...
I to jest właśnie piękne w tym momencie, tak, że ta przemoc ustaje. Przemoc ustaje, zachowania sprawcy się zmieniają i dlatego nazywa się to efektem miodowego miesiąca i ofiary mówią, że teraz sprawca zachowuje się tak, jak się zachowywał przed ślubem, świeżo po ślubie, tak, że osoby poświęcają sobie dużo uwagi, nie jest stosowana ta przemoc, wszystko jest tak, jak być powinno i dlatego my się cieszymy, że do tego efektu miodowego miesiąca dochodzi. I to jest też sygnał, że my z tej przemocy jesteśmy w stanie wyjść. Tak? Jeżeli sprawca może zmienić swoje zachowanie, to dobrze to rokuje dla całej procedury niebieskiej karty.
A jest takie coś jak proces, czy też może efekt niebieskiej karty? Bo pani mówi o efekcie miodowego miesiąca po wprowadzeniu takiej karty. A czy istnieje coś takiego? Czy dobrze odczytuję gdzieś jakieś takie sygnały, że to trochę działa jak straszak?
Działa to na część sprawców bardzo skutecznie, nasze monitorowanie sytuacji w rodzinie, tak, boją się tego, żeby sprawa nie trafiła do sądu, tak, boją się, że możemy ich skierować na przymusowe leczenie odwykowe, boją się tego, tak, jak będą wyglądali w oczach innych, w oczach rodziny i chcą tą procedurę jak najszybciej zakończyć i zmieniają drastycznie swoje zachowanie. Drastycznie w tym sensie, że na dobre.
Ale na zawsze?
Zawsze procedurę możemy otworzyć na nowo, po raz kolejny, nie ma limitów. Tak, prawo nie mówi, że procedurę można prowadzić raz czy dwa razy. Zmieniam swoje zachowanie, znowu wracam do zwykłych nawyków, uruchamiamy procedurę na nowo.
No ale jeżeli w jakiejś rodzinie, jak rozumiem, dzielnicowy pojawia się w ciągu roku trzy razy, najpierw zakłada kartę, a za chwilę potem, znaczy może nie za chwilę, po jakimś czasie, tak, zamyka tę procedurę wobec danej rodziny i to się powtarza trzykrotnie w ciągu jednego roku, no to daje to do myślenia, myślę, i dzielnicowemu, i w ogóle policji, prawda, że jednak coś tutaj jest nie w porządku.
Dużo większe ryzyko dla sprawcy, że sprawa już nie zakończy się tylko na prewencyjnych naszych rozmowach, tylko sprawa trafi do sądu. Tak,
no dobra.
Będzie prowadzone postępowanie karne.
Spójrzmy trochę bardziej z pragmatycznego punktu widzenia. Co zrobić, jak zrobić, do kogo się zgłosić, jak to wygląda, pani dzielnicowa?
Jak wygląda, jeżeli załóżmy tak...
Tak, jeżeli chcielibyśmy zgłosić się w sprawie niebieskiej karty, to do kogo? Jak to wygląda? Jakie są procedury?
Niebieską kartę możemy założyć my, funkcjonariusze policji. Może założyć pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Może założyć pracownik służby zdrowia, pedagog w szkole, jeżeli ma jakieś podejrzenia. Także uczeń może być ofiarą takiej przemocy. Także jeżeli osoba doznająca przemocy ma naprawdę szereg możliwości, tak, może udać się do nas, do dzielnicowych, tak, jesteśmy policjantami tak zwanego pierwszego kontaktu, jesteśmy otwarci na ludzi, tak, jest nasz numer telefonu podany na stronie internetowej, może osoba przyjść na komisariat w każdej chwili się z nami umówić, tak. Więc tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jesteśmy naprawdę dostępni dla obywateli i... Wystarczy przyjść do nas, zadzwonić, tak?
Dobra, dzwonię, mówię, że no nie wiem, no musiałbym coś wymyślić.
Że coś tam się u pana dzieje w rodzinie,
czy
tak?
Czy to u mnie, czy u kogokolwiek innego. Kobieta mnie bije, podpowiada nam realizator. A to się przecież zdarza, z tego co wiem. Bo w zeszłym tygodniu mieliśmy taki telefon od słuchacza, który zapytał, czy on może założyć żonie niebieską kartę, bo dochodzi do przemocy fizycznej. No dobrze, no ale dzwoni człowiek i mówi, że dochodzi do przemocy fizycznej. Co dalej?
Jadę do tej rodziny, umawiam się, tak, kiedy mogłabym przyjechać, kiedy będzie, załóżmy, osoba, która doznaje przemocy, jak i sprawca, i rozmawiam z jedną osobą, z drugą. Rozmawiam z nimi razem i rozmawiam z nimi na osobności, tak, co każdy z nich ma do powiedzenia. I jeżeli mam uzasadnione podejrzenie, że ta przemoc występuje, wówczas zakładamy niebieską kartę.
I co dalej? Jest niebieska karta. Mamy założoną niebieską kartę. Czy to się wiąże z częstszymi wizytami policji u nas w mieszkaniu, czy też w domu? Czy to się wiąże z jakimś stawianiem się na komisariacie? No, ludzie chcą wiedzieć, ja
to
też sam
nie wiem.
To się
wiąże z wizytą dzielnicowego.
Ale tak? Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu?
Co miesięczne wizyty, tak? Jeżeli sytuacja w rodzinie jest napięta, wówczas częściej tą rodzinę odwiedzamy, aby mieć cały czas aktualną, tak, sytuację rodziny, aby wiedzieć, co tam się dzieje.
Mm-hmm. Jak się może skończyć ta procedura? Procedura, jak wiemy, może się skończyć uzdrowieniem, w cudzysłowie mówiąc, rodziny, czyli tę procedurę zamykamy, sprawa jest załatwiona, efekt miodowego miesiąca działa, wszyscy się kochają, wracają do miłości sprzed i po ślubie i w ogóle. Natomiast, a jeżeli ta prewencja nie działa?
Niebieską kartę prowadzimy do skutku, że tak powiem. Prowadzimy ją tak długo, jak to jest, jak długo mamy przesłanki do tego, że przemoc nie ustąpiła.
No ale chodzi mi o to, że na przykład nikt sobie w takiej rodzinie nie zdaje sprawy z tego, co im grozi, na przykład jak będą dalej. No to w ogóle niebieska karta nie działa.
Podczas tych wizyt przeprowadzamy rozmowy profilaktyczne, załóżmy zarówno z osobami doznającymi przemocy, jak i ze sprawcami. Informujemy ich o konsekwencjach prawnych. Jakie?
No właśnie, jakie są konsekwencje prawne? No bo jeżeli państwo wprowadzacie taką procedurę, a ta procedura po prostu, no jest sobie, tak, niebieska karta, ktoś tam założył, ale generalnie nikt się tym nie przejmuje i dalej dochodzi do takich drakońskich scen, jak dochodziło wcześniej w tej rodzinie, to co dalej?
Jeżeli sprawca stosuje przemoc nadal, no to nie wtedy, niestety my musimy, proszę państwa, już uruchomić trochę cięższe narzędzia, tak?
No właśnie, o to mi chodzi.
Mhm. I wszczynamy czynności procesowe. Przestępstwo znęcania się nad rodziną, jest to przestępstwo tak zwane ścigane z urzędu I my, policjanci, wtedy naszym obowiązkiem jest tak rozpocząć postępowanie, zebrać materiał dowodowy i złożyć materiały tak do sądu.
I generalnie sprawa ląduje w sądzie.
Tak, proszę państwa, my możemy wnioskować do prokuratora o nakaz opuszczenia mieszkania wobec sprawcy, o zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary, bo czasami to jest tak, że ofiara nie chce z nami współpracować, bo się go boi, tak? Ma go cały czas nad sobą i też te jej relacje nie do końca mogą być prawdziwe. Ona będzie trzęsła się przed sprawcą i będzie mówiła, że w rodzinie jest wszystko w porządku, tak?
Jeżeli... Ale państwo chyba czujecie i wyczuwacie, tak, szczególnie tutaj dzielnicowi. No,
dzielnicowi, proszę państwa, z doświadczenia, tak, wejdą do mieszkania, spojrzą na ofiarę i oni czasami już od razu na wstępie wiedzą.
Chociaż że mimo ta, że ta mówi, że wszystko w porządku.
Tak, to... że ona mówi, że ona się tylko wywróciła i to szafka ją stuknęła, no to już dzielnicowy się domyśla, skąd te limo pod okiem, tak?
A czy przypadkiem procedura niebieskiej karty, bo o tym też rozmawialiśmy trochę poza anteną, ale to też warto byłoby wspomnieć, czy ta procedura nie jest wykorzystywana w procesach rozwodowych? To znaczy, że kiedy rodzice chcą się rozstać, ale nie zawsze w pokojowym nastroju, to czy nie macie państwo takie zgłoszenia, że tutaj ktoś przeciwko komuś chce wszcząć procedurę niebieskiej karty, żeby potem na przykład w sądzie to wykorzystać?
Zdarza się, proszę państwa, tak, że ktoś tak usłyszał o takiej procedurze niebieskiej karty, tak, i mówi, i przychodzi do nas i żąda, żeby dzielnicowy, tak, założył na mojego męża, na moją żonę niebieską kartę. Proszę państwa, to tak nie działa. Zgoda ani ofiary, ani sprawcy do wszczęcia procedury nie jest nam potrzebna. Tak, ani wola też tej osoby, tak, nawet ustawodawca wskazał w ustawie, tak, iż zgoda ofiary nie jest potrzebna do prowadzenia procedury. I też jej żądania są dla nas tak jakby niezobowiązujące, bo to my oceniamy, jak ta faktycznie realnie sytuacja wygląda i dopiero wtedy, jeżeli my stwierdzimy, że podejrzenie przemocy istnieje, to możemy procedurę uruchomić.
Podsumujmy, bo czas nam się kończy antenowy. Musimy to podsumować w jakiś sposób. Po pierwsze, kto może zgłosić i kogo i co i jak?
Każdy.
Każdy każdego.
Każdy, proszę państwa.
Nie, to źle brzmi. To nie tak nie możemy.
Nie ma immunitetu na przemoc w rodzinie, niestety.
Ale musimy mieć naprawdę podstawy do tego, żeby wiedzieć i twierdzić, że tam się coś złego dzieje. No nie możemy na sąsiada napuścić policji.
Oczywiście, proszę państwa, że nie możemy nikogo szykanować, szkalować i twierdzić fałszywie. Ale jeżeli podejrzewamy przemoc w rodzinie, mamy wątpliwości chociażby, to zadzwońmy na policję, niech policjanci przyjadą, zweryfikują, potwierdzą tą sytuację, bądź nie, bo to żadnymi konsekwencjami się dla nas nie wiąże.
Ja tylko przypominam, że nie zawsze jest tak, że jak dziecko płacze za ścianą, to coś się złego musi dziać, czy nad nami, czy pod nami. No może mieć kolkę, może się mogło się uderzyć i nie zawsze musi tam dochodzić do jakiejkolwiek przemocy, ale... Aplikacja Moja Komenda, mapa zagrożeń bezpieczeństwa, telefony komórkowe na stronach internetowych wszystkich komisariatów i komend miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Tam wszędzie szukajmy kontaktu z dzielnicowymi. Dzielnicowi przyjdą, sprawdzą, jak sytuacja wygląda i dalej będą decydowali, czy faktycznie taka procedura niebieskiej karty wobec wskazanej rodziny powinna być wszczęta. No ale... zachowajmy jednak bądź co bądź jakiś rozsądek w tym wszystkim, żeby to nie było tak, że policja, że wykorzystujemy takie możliwości przeciwko sąsiadowi, bo go po prostu nie lubimy. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za bardzo pouczającą wizytę dzisiaj w studiu. Taki temat, ja już na początku mówiłem, że to temat i smutny, ale i ważny zarazem, bo nie możemy być nieczuli, nie możemy być obojętni na zło, jakie się dzieje obok nas. I możemy reagować. I pamiętajmy o tym. Dziękuję państwu za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi byli starszy sierżant Anna Mazurczyk, dzielnicowa z komisariatu Policji III w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Aspirant Marlena Połowianiuk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
I starszy aspirant Marcin Gawryluk z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji. Dziękuję.